Ewangelia Jana, 15 rozdział, stronica 1158. I czytajmy tam pierwszych 16 wersetów. Pan Jezus mówi do nas dzisiaj: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość wasza była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I ten właśnie werset ostatni, 16, kiedyś sobie czytałem tę Ewangelię, ten rozdział, mnie zaintrygował. Już wiele razy żeśmy mówili na temat tego fragmentu, tego rozdziału, ale ten 16 werset mnie zaintrygował. I cóż w tym wersecie mnie zaciekawiło? Wyraz przeznaczyłem. Pomyślałem sobie, czy to chodzi o predestynację? Wcześniejsze przeznaczenie do jakiegoś celu? Czy o coś innego? I uważałem, że chyba chodzi o to. No ale oczywiście zajrzałem do oryginału i stwierdziłem, że jest tam inny wyraz. Wyraz nie ten, który się używa do predestynacji. Ale jest tam w oryginale wyraz położyłem. Położyłem. Jakże daleko jest ten wyraz od przeznaczenia, prawda? W Biblii Poznańskiej, katolickiej, w Poznaniu wydanej z takimi komentarzami naukowymi, jest wyraz sprawiłem. A więc was wybrałem i sprawiłem, abyście szli. Tutaj jest przeznaczyłem. I o co chodzi właśnie w tym wyrazie położyłem, sprawiłem? Chodzi o urobienie. Takie urobienie apostołów, aby oni byli w stanie owocować. By ich życie samodzielne, każdego z nich, było tak twórcze jak życie ich mistrza, jak ich Pana. I stąd to urobienie polega na wspólnym przebywaniu, na wspólnym życiu z Jezusem Chrystusem. I to właśnie wyjaśnienie, ten komentarz z Biblii Poznańskiej mnie dopiero jakoś ukierunkował w moich rozmyślaniach. I wtedy pojawiła mi się myśl na temat wyrazu trwały. 16 werset i tam w środku mamy: aby owoc wasz był trwały. I policzyłem sobie ten wyraz, ile razy występuje w tym fragmencie. Spójrzmy tak od wiersza 4 to naliczyłem, że aż 10 razy. I gdy teraz czytaliśmy, to za chwilę się pojawiało trwały. Siódmy wiersz, jeśli we mnie trwać będziecie, to i moje słowa was będą trwać. I tak cały czas od czwartego wiersza aż do 16 wyraz trwać. Ja pamiętam z dzieciństwa, a to jest chwilę mojego nawrócenia, gdy się wychowałem na Biblii Gdańskiej, w tym przekładzie z wieku 17, tam był wyraz mieszkać. Jeśli we mnie mieszkać będziecie. I cóż ten wyraz oznacza w oryginale? Pozostawać. Przebywać, mieszkać, trwać. A więc trwać w znaczeniu być w tym samym miejscu, pozostawać w tym samym miejscu, w tym samym stanie. Tak jak mieszkamy, my się zmieniamy cały czas, wyjeżdżamy, ale nasz adres stałego zameldowania jest w tym i w tym miejscu. Jesteśmy obywatelami tego miasta i mieszkańcami tej dzielnicy. A więc cały czas trwamy na status quo właśnie związany z tamtym adresem i wszystkie inne rzeczy później. I te związane z urzędem skarbowym, sprawy meldunkowe, głosowania, wszystko jest określone już przez to, gdzie my trwamy, gdzie jesteśmy na stałe zameldowani. I właśnie w tym kontekście spojrzałem na cały ten fragment. I wtedy mnie też zaintrygował wyraz owoc. Akurat jest pora zbierania owoców. Mi zostało trochę do pozbierania. Ja nie wiem, czy dzisiaj, ale dzisiaj niedziela nie będę robił. Przerwałem wczorajszą pracę, miałem inne później zajęcia. Będę jutro zbierał te owoce, które tam mi zostały. To są winogrona, ciemne winogrona. Tam też u sąsiadów wyrosły inne owoce i do nas sięgają, mówią, myśmy zebrali swoje, teraz wy zbierzcie to, co u was wisi. My też będziemy musieli się, właściwie to ja się będę musiał tym zająć. I właśnie to jest dobry okres, gdy liście są żółte, czyli bardzo piękne, tak? Co jest ładniejsze, żółte czy zielone? Na wiosnę to oczywiście, że nie żółte, prawda? Ale dzisiaj patrzymy, jakie różne kolory od czerwieni do żółci przebłyskują wzdłuż drogi, gdy jedziemy. A więc te liście tracą życie, ale one pracowały, całe drzewo pracowały. Pracowało całe drzewo, gałęzie pracowały, by teraz się pojawiły właśnie te owoce, które trzeba zebrać. I jaki ma być to owoc? Ojciec mój będzie uwielbiony, jeśli owoc obfity, wiersz 8 mówi. A więc obfity, dużo tego będzie owocu. Też owoc dorodny musi być. Obfity, dorodny, wydacie. Zauważcie, to jest wyraz w 8 wersecie, wydacie. A więc on się musi z nas pojawić. Nie możemy go kupić i sobie zawiesić. Ale on musi z nas wypłynąć. Mamy go wydać. Owoc obfity. Ale wiersz 16 mówi o trwałym owocu. A więc o owocu, który pozostaje, przebywa, mieszka, trwa cały czas. Owoc, który nawet i po nas pozostanie. Wiemy, że wszystko przemija. Oprócz Boga wszystko przemija. Tylko On jest wieczny, my przemijamy. Ale po nas musi zostać owoc. Owoc trwały czasami na pokolenia. Dzieło naszych rąk, a ich uczynki idą za nimi. Nasze owoce, nasze życie całe. I tu na sali są różni ludzie, w różnym wieku. I w moim wieku, i starsi ode mnie, i młodsi, i bardzo młodzi. A ci najmłodsi są tam na swoim spotkaniu, na swoim nabożeństwie. I każdy z nas przygotowuje się, lub też jest w trakcie przygotowań, czy też powiedzmy owocowania, aż wreszcie ten owoc się pojawia. Czasami go zobaczą nasi następcy, nie my go zobaczymy sami. Czasem go widzimy, czasem bywa tak, że go też nie możemy zobaczyć, zależy o co chodzi. I właśnie każdemu chyba z nas zależy, żeby po nas coś dobrego zostało. Żebyśmy próżno ziemi nie zajmowali, jak drzewo, gdy zajmuje ziemię próżno, to wiemy, co z nim robimy. Wtedy selekcjonujemy. No to drzewko, no to niestety, ale musimy, bo ono ma tę wadę i tak dalej, musimy je usunąć, no i potem wiemy, co się z nim dzieje, gdy jest spalone. A to drzewko, szkoda tego drzewka, szkoda. musimy tak okopać i tak przenieść, ażeby ono znów zaowocowało, bo ono jest użyteczne. A więc zależy nam na owocowaniu. Dlatego też pomyślałem sobie, co trzeba zrobić, ażeby nasze życie nie było bezowocne, a żebyśmy Ojca uwielbili naszego w niebiesiech obfitym owocem, trwałym owocem. Pierwsza rzecz związana jest z wersetem pierwszym. Musimy się zgodzić być w krzewie winnym. Znaleźć się w krzewie winnym, ale prawdziwym, nie fałszywym, nie pozornym. I gdy kupujemy jakieś sadzonki, to patrzymy na te wywieszki, zawieszki, z jakiej firmy, z jakiej szkółki one pochodzą. Kto je wyprodukował? Bo nam zależy, żeby to był jak najlepszy okaz, najlepszy rodzaj, wypróbowany i z najlepszych rąk pochodzący. A więc jest jeden tylko krzew prawdziwy. I tym krzewem jest nasz Ojciec Niebieski, Bóg Wszechmogący, tylko On. Jezus jest winogrodnikiem, tym, który się nami zajmuje. Lecz drugi z kolei mówi nam, że musimy się pogodzić z pewną myślą, że nikt z nas nie będzie krzewem ani konkurencyjnym, ani krzewem na krzewie. Teraz pomyślałem sobie o jemiole, wiem, gdzie ona rośnie i jak rośnie. Więc nikt z nas nie może być takim krzewem jemiołopodobnym, który by chciał mieć własne życie jakoś tak w symbiozie z tym krzewem prawdziwym. Znamy te uczucia naszej samodzielności. Gdy chcemy być samodzielni, to jest właściwe, ale musimy też wiedzieć, że są pewne zasady. Muszę się zgodzić na poniżenie, stać się sługą. Nasz Pan stąpił z nieba i stał się sługą. Mówi nam tekst biblijny o różdżce, prawda? A więc jakaś odrośl, inny przykład, odrośl z pnia Isajego. A więc zgodzić się być taką różdżką, taką odroślą, taką latorostką. Zgodzić się być. To jest właśnie akt poniżenia siebie samego, uniżenia, pokory. Jestem tylko latoroślą. Nie jakimś potężnym konarem. Być może będę, gdy dorosnę. Być może. Zależy też od ogrodnika, który będzie przycinał odpowiednio i kształtował. I on wie, jaka ma być korona. Gdzie ma być konar, a gdzie mają być tylko gałązki i tak dalej. A więc muszę się zgodzić na to, że jestem tylko latoroślą. A gdy się zgodzimy, to stwierdzimy, że jestem aż jestem latoroślą. Dalej jest znów uzależnienie. Spójrzcie, drugi werset. Jest mowa o wydawaniu owocu, ale we mnie, która we mnie wydaje owoc. A więc powiązanie. Powiązanie. Wydaje we mnie. Mieszkajcie we mnie, trwajcie we mnie, a ja w was, mówi nam czwarty werset. Bo inaczej jest to niemożliwe, by latorość sama z siebie wydawała owoc. Chyba, żeby puścił własny korzeń. Chyba, że się ukorzeni. Wtedy będzie oddzielnym krzewem. Ale jeśli ona ma być tym krzewem tego rodzaju, tym prawdziwym krzewem, musi być we mnie. Musi być we mnie wszczepiona, musi we mnie przebywać, musi we mnie trwać. I ten wyraz trwać aż trzy razy występuje w tym czwartym wersecie. Zauważmy. Jeśli ktoś trwa, mówi nam werset piąty, Pan Jezus to rozwija, ten wydaje wiele owoców. Bo bez krzewu winnego, beze mnie nic nie możecie uczynić, bez krzewu winnego nic latorośl z siebie nie wyprodukuje. I właśnie człowiek tu cały czas musi się decydować, dlatego że to nie chodzi o jakąś martwą latorość, którą gdy wszczepimy, ona wrośnie i już nie możemy nic zrobić. Tu nie chodzi o jakiś taki palec, który gdy jest w nas, to się cieszymy, że jest i staramy się, żeby cały czas był. A to chodzi o człowieka, samodzielnego człowieka, który ma własne drogi, własne myśli, własną wolę. Jeszcze Bóg się tak uzależnił, że nam tej woli wolnej nie odbiera. Zawsze mamy do wyboru. I tu właśnie jest cała sprawa. Musimy chcieć. W trwać w Chrystusie, trwać w tym prawdziwym krzewie. I właśnie podczas, gdyśmy śpiewali pieśni, przyszła mi pewna myśl i być może właśnie kazanie wygłoszę za tydzień. Przygotuję sobie treść i ten temat. Dzisiaj już zdradzę, jaki to będzie temat. Natrętne myśli. Natrętne myśli, gdy nas nachodzą różne myśli. I między innymi właśnie natrętna myśl, aby się usamodzielnić, oddzielić. Pamiętamy grupę tych aniołów, archaniołów. I wśród nich ten najzacniejszy Jutrzenka. I miał ciągle natrętną myśl, będę równy Bogu, będę równy Bogu, dorównam Bogu. Konkurencja, konkurencja, ja muszę być równy Stwórcy. I do czego ta myśl natrętna go doprowadziła? A więc musi w nas być ta chęć, będę mieszkał, będę trwał w krzewie winnym, nie będę chciał się przeznaczyć na spalenie, na odcięcie. Gdy patrzymy dalej na siódmy werset, jeśli w was będą mieszkać, będą przebywać moje słowa. Pomyślałem sobie o naszej akcji, którą mieliśmy kilka lat temu. W naszym zborze żeśmy taką małą książeczkę rozdawali. Kto jeszcze ją ma, no nie będę mówił, żeby się ręce podnieśli, na pewno wielu jeszcze ma, ale czy z niej korzystamy? Jak się ona nazywała? Zwycięski plan czytania Pisma Świętego. Plan zwycięski. I powiedziałem na samym początku, gdy promowałem tę książeczkę i ten sposób, że polega na tym zwycięstwo. Oczywiście, a tam chodzi o to, że Słowo Boże w nas wykonuje zwycięską pracę. Ale pierwsze zwycięstwo, żebym ja się przezwyciężył. Ja o tym pamiętał i to robił. A więc przezwyciężenie samego siebie. Wiecie, ubiegłej niedzieli mieliśmy taką ciekawą rozmowę, spotkanie i po raz pierwszy dopiero ktoś nam przybliżył taką przykrą sytuację, jaką jest anoreksja. Gdy ktoś nie chce jeść. I myśmy byli ciekawi. Zawsze tylko wiedziałem z książek, ktoś mi opowiadał, tego sam na sobie, jak widać, nie stosowałem nigdy, nie przeżyłem tego, a więc też myślałem, jak to jest. Gdy ktoś waży już kilogramów 50, 45, 43, 41, jeszcze jest za gruby. I właśnie ta rozmowa była bardzo ciekawa. Oczywiście nie będę teraz to wszystko opowiadał, przytaczał, ale właśnie to był problem myśli. Jak człowiek postrzega siebie, jaką ma ideę, co jest wzorcem piękna, myśli, co ludzie o mnie myślą, jak ich oczach wyglądam, to wszystko razem sprawia, że człowiek jest poddany presji, aby nie jeść, gdy już nic nie je, by jeszcze nie jeść. Na szczęście ta osoba z tego wyszła, ale ciężką drogę musiała przejść. I to dotyczy kogoś, po chrzcie kogoś, kto w młodym wieku jest w zborze, bo wychowany jak te dzieci na szkółce. Więc to nas dotyka, tutaj też być może kogoś. I właśnie ten problem natrętnych myśli jest bardzo istotny. Ale nas uzdrawia Boże Słowo. To jest lekarstwo dla duszy człowieka, dla jego myśli, dla jego uczuć. I to właśnie jest wyraźnie powiedziane, jeśli moje słowa w was będą mieszkać, będą przebywać, to i wy we mnie będziecie przebywać. A więc zachęcam, nie zapominajmy sobie codziennie ukroić kawałek Biblii. Jak bochenek chleba kroimy. Tak samo ukrójmy sobie kromkę Słowa Bożego codziennie. I chcemy ją spożywać i przeżywać. I właśnie jest wtedy powiedziane, że gdy to w nas będzie, to też w nas będą tak dobre myśli, że gdy będziemy Ojca prosić o cokolwiek, to otrzymamy. Dlatego, że dzięki tym dobrym myślom, które w nas wytworzy Boże Słowo, nie będziemy Ojca prosić wbrew Jego woli, ale zgodnie z Jego wolą. Dalej jest mowa o owocu obfitym. O tym wiersz 8, że staniemy się Jego uczniami. Pomyślałem sobie, no cóż potrzebne jest, aby miał obfity owoc. Apostoł Paweł kiedyś mówi do zborowników w Koryncie. Mówiłem do nich wiele rzeczy, szczególnie w tym liście drugim, liście pełnym łez. gdy jemu ból, ten zbór, zbrodnicy sprawiali. I tam jest wśród tych wielu jego stwierdzeń powiedziane, że wyście się skurczyli. Wasze serca są skurczone. Gdyby się pień drzewa skurczył, albo gdybyśmy go obwiązali jakąś liną, ja to kiedyś zrobiłem właśnie, i pan, który potem nam drzewa przycinał, to są bardzo wysokie sosny, powiedział, trzeba zdjąć te liny. Właśnie na nich wisiały winogrona. Dlatego, że no, ja już wiedziałem, o co chodzi. Najwięcej sił przepływa przez ten konar właśnie tuż pod korą. Niech pan zobaczy, jak to się wyżarło już. I natychmiast to zrobiłem. Pouwalniałem, zrobiłem sobie inne konstrukcje, ale drzewa uwolniłem. A więc nie możemy być skurczeni ani przez coś zewnętrznego, tym bardziej przez coś wewnętrznego. I co zrobić, żeby w tym świecie pełnym presji? Ta osoba, o której mówiłem o anoreksji, właśnie miała presję. Presję pewnej mody, koleżanek, presję diabelskie, no różne presje. Co zrobić, żeby się tych presji rozmaitych w różnych dziedzinach pozbyć, żeby się im nie poddać? Żeby one nas nie zgniotły. Co zrobić? Pomyślałem sobie teraz o takiej małej torebce szarego papieru. Pamiętacie, jakie były torebki papierowe? I gdy jako chłopcy nadmuchaliśmy, nagle ona była pełna, miała kształt. I można było zawiązać i udawać ewentualnie, że coś tam mamy ważnego, powiedzmy 5 bułek takich maślanych. Ale nie, myśmy zrobili to, co właśnie siostra Dąbrowska pokazała. Myśmy tak zrobili, huk nastąpił. Ale gdyby ona leżała taka zmięta i wyrzucona, no nic ciekawego, kawałek papieru. Ale gdyśmy ją wyciągali właśnie, bo ktoś tam gdzieś wyciągali, nadmuchali, ten kawałek zmięty stał się nagle torebką, która mogła albo udawać coś, albo też udawać, czy stać się właściwie sprawczynią wystrzału, huku. Ja właśnie pomyślałem sobie, no co jest potrzebne, żebym ja mógł być odporny na presje zewnętrzne i wewnętrzne. Co potrzebne jest? I właśnie mam odpowiedź, kochani. Zobaczcie, 9 wiersz. Trwajcie w mojej miłości. Niech w was mieszka, przebywa, trwa moja miłość. I to nie chodzi o sentymentalizm. To chodzi, jak wiecie i dobrze wiecie, o agapę, o postawę życiową. Bóg tak ten świat umiłował. Świat położony w złu. Bóg ten świat umiłował, dlatego jest cały czas optymistą, gdy chodzi o świat. Nie jest pesymistą. Wiem, jak ciężko jest ludziom żyć i też z tymi ludźmi żyć, którzy są pełni pesymizmu. Wszystko na czarno widzą, na nie widzą. Wszystko na nie. Nie można z nimi wytrzymać, prawda, siostry, bracia? A sam z sobą możesz wytrzymać? Te czarne myśli w nocy szczególnie, gdy nie możemy spać. A więc coś trzeba zrobić. Trzeba pokochać te wszystkie no, rzeczy, które no, uważamy, że są niewłaściwe. Jakieś mówiłem o ropusze. Pamiętacie, mówiłem jakieś o ropusze. Gdy musiałem się przemóc i powiedzieć o ropusze, że jesteś piękna i ją wziąć, prawda, i zanieść tam do sąsiada, który ma akurat małą sadzawkę. Bo nie chciałem, żeby ją mój pies porwał i rozszarpał. Musiałem się przemóc i nie zdążyłem wziąć żadnych rękawiczek, bo nie chciałem, żeby mi uciekła. Wchodzę z samochodu, ona tam, patrzcie, siedzi cała taka przerażona. Przemogłem się, zobaczyłem w niej być może księcia. W każdym razie wziąłem i do niej przemawiałem, a jej serduszko biło, a to uczyniłem z miłością dla niej i tam ją przestawiłem za płot, niech sobie tam pływa w tamtej wodzie. A więc nastawić się z sympatią, z miłością. I niech to w nas mieszka. I wtedy właśnie, gdy patrzymy na ten zły świat, pewna osoba mi opowiadała pewną historię, gdy pani kazała pojechać w pewne miejsce, które jest bardzo bałwochwalcze. Specjalnie nie wymieniam żadnego miejscowości, nie chcę. Pewne bałwochwalcze miejsce. I tak się złożyło, że tam pojechała, bo ktoś nie mógł jechać, było wolne miejsce, w tej wycieczce pojechała. I pani kazał. I gdy była, oczywiście to wszystko, co tam było, na nią nie oddziaływało, też tam nie zachwycała się tym, ale gdy wracała, była okazja. Bo gdy już tam odkorkowywano, wiecie, puszki, butelki i tak dalej, bo wszyscy, którzy wracali z wycieczki parafialnej. Właśnie takie coś urządzali, nie było tam żadnego duchownego, akurat na tak wyjechali, że nie było żadnego duchownego. Tak się złożyło, że kierowca mówi: ma pani mikrofon, niech pani coś powie albo zaśpiewa wszystkim, bo jeszcze zostało nam 1,5 godziny jazdy. I za nasza siostra kochana Bogu podziękowała, że wreszcie Bóg pokazał jej, po co tam pojechała. Nie chodziło, żeby nas zwiedzała, i wreszcie i miała przeszło godzinę, gdy ludziom mówiła o Jezusie Chrystusie na bazie tego wszystkiego, co widziała, co słyszała, co i też razem przeżywali. Mówiła pozytywnie, z miłością. Także gdy potem wracała na swoje miejsce, bo akurat siedziała na końcu autobusu, a siedziała, a tu mikrofon był na przodzie, to nie mogła dojść do końca, bo tak ludzie ze łzami, starsi, młodsi, dziękowali jej za takie miłe zakończenie tej podróży. Ale gdy za jakiś czas w zgromadzeniu było tam jakieś przyjęcie, jakieś wesele czy coś, w klasie przy stołach siedzieli, no i gdzie byłaś latami tam, i wymieniła nazwę miejscowości, gdzie pojechałam. Czy tam byłaś? No panie posłał, diabeł tam cię posłał, ty tam jeździłaś, to jest miejsce kultu bałwochwalczego. A tam pan mnie posłał, tam wykonałam, jaką można pracę Bożą wykonać w takim miejscu. I pyta mnie ta siostra: a ty, bracie, co myślisz? Ja myślę, ale tam byli ludzie. Ja mówię, tam byli ludzie. Nie chodziło Bogu o miejsce. Bogu chodziło o ludzi. I Jezus wstąpił gdzie? Myślę, że wstąpił na ziemię, tak? Ja myślę o piekle. Jezus poszedł do piekła. Pamiętacie kiedy? Poszedł. Poszedł. Zobaczcie. To miejsce go nie przestraszyło. A też nie uznał, że będzie nieświęty, gdy tam wejdzie. I tam Ewangelię głosił. A więc ważne jest to, abyśmy byli pełni miłości Boga, wobec Boga, wobec ludzi, miłości Bożej, agape. I gdy ona nas będzie, to się wszystko wokół nas będzie się przemieniać. I my nie będziemy stłoczeni i przygnieceni tym wszystkim, co jest wokół nas, ale będziemy oddziaływać. Nawet jak ta torebka wyjęta ze śmietnika, nadmuchana, gdy wystrzeli, przynajmniej jest troszkę zabawy. Będziemy użyteczni i owocni. Spójrzmy teraz dalej. Jest mowa o przykazaniach. Coś strasznego i ciężkiego. Przykazania, już widzimy te tablice, prawda? Już widzimy te nie, 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 nie. No, weźmy te inne. Miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy. I bliźniego siebie samego. I że jest lżej niż tamten dekalog. I właśnie Bogu chodzi, Jezusowi chodzi, abyśmy my jako latorośle trzymali się Jego przykazań. Ale przykazań tych miłości Boga i bliźniego, a w nich się kryje cały dekalog. Ale jako ludzie wolni, a nie zniewoleni, że ja muszę to robić. I właśnie my jesteśmy chrześcijanami, którzy są entuzjastyczni, są radośni i mówią: wszystko mi wolno. Ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Ja wiem, co buduję, co nie buduję, i ja decyduję. A więc wolno mi też pojechać, gdy koleżanka czy sąsiadka nie może pojechać na tę wycieczkę parafialną, nie mojej parafii. Wolno mi pojechać. I tam wykonać, jeżeli Bóg mówi, Jego dzieło, które On będzie przewidywał, wolno. A też wolno mi odmówić, gdy mi proponują coś intratnego, a ja mówię nie, bo ja w oszustwie nie chcę brać udziału. Teraz myślę o innych sprawach. A więc ja decyduję w ramach tego, że trwam w Jego miłości. Jego przykazania nie są mi ciężkie, bo miłość ta do Boga i bliźniego sprawia, że jestem silny. I tam właśnie w tym komentarzu, który wspomniałem wcześniej, w Biblii Poznańskiej jest powiedziane: nie chodzi tyle o zewnętrzne zachowania. To katolicy napisali z Poznania. Nie tyle chodzi o zewnętrzne zachowania, ale czyste intencje. Czyste intencje, szczere serce. Szczere serce, czyste intencje. I wtedy też miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Gdy pójdziemy dalej, gdy chodzi o to trwać, to spójrzmy na na rozdział, bo to już na werset, bo to już się kończy, tak, nie ma już trwać. 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Ten wyraz oznacza powołać, wezwać po imieniu. I to jest coś bardzo ważnego, bardzo istotnego. Nie myśmy Boga stworzyli. Myśmy sobie wśród bóstw różnych tego Boga obrali. Nie. Nie my byliśmy autorami naszej religii. Tak to powiem. On nas powołał, on nas wezwał. Każdego w różnej kondycji, w różnym stanie. Czasami to może być ateista, ktoś, kto nie wierzy zupełnie i Bóg do niego przemówi i go powoła. Ktoś może być tak gorliwym sługą Bożym jak Szaweł i Bóg go nagle powoła i zmieni i tak dalej. Każdy w różnej kondycji i stanie, ale jest to osobiste wezwanie, osobiste powołanie. Ja was powołałem każdego oddzielnie. I gdy człowiek to przeżyje osobiście, to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy ludzi nie zmuszali, nie ustawiali, żeby on się zachował jakoś religijnie, czyli na przykład podniósł rękę, połodził się z przodu i przyjął chrzest. Nie wolno tego robić. On się musi osobiście spotkać z Jezusem, osobiście głos Boży usłyszeć, wewnątrz otrzymać chęć i sam wykonać tę pracę, nawet czasami opory różne pokonać. Im więcej będzie oporów i zwycięży, to właśnie będzie większe zwycięstwo, trwalsze zwycięstwo. A więc ja jestem zawsze zwolennikiem, aby ludzie samodzielnie działali, samodzielnie do czegoś dochodzili. Ja mogę tylko być dla nich przykładem, mogę też o nich się modlić, ale do niczego ich nie ustawiać, nie manipulować. A więc osobiste usłyszenie głosu, który mnie powołuje. I was położyłem, was koło siebie postawiłem, abyście się dali urobić. Ten wyraz przeznaczyłem, teraz chcę przybliżyć. Abyście teraz patrząc na mnie, brali wzorce. Abyście się zastanawiali, dlaczego ja zrobiłem tak, a nie inaczej. I żebyście sami zmieniali swoje motywacje. Wiemy, jak ludzie różnie reagowali. Twarda to mowa. I odeszli. Większość odeszła. Ale Piotr mówi, Panie, nie pójdziemy, bo Ty masz słowa życia. Ty masz coś, Ty masz treść, ta nas trzyma. Ale Judasz w tym samym czasie znów miał inne myśli. I tak kolejno widzimy, nawet i na krzyżu jeden ze złoczyńców, dwóch kolegów wisi. Jeden tak mówi, drugi inaczej mówi. Więc każdy osobiście decyduje, jak się urobi. Jaki będzie. Mój kolega miał 4 braci i 5 sióstr i było 10 w domu. 5 na 5. I gdy dzisiaj patrzę po latach, a to już minęło ponad 40 lat nasze znajomości, jak różne życie się potoczyło poszczególnych jego braci i sióstr. Z tej samej rodziny. To samo wychowanie. Ale każdy jak inaczej też wydał owoc, inny owoc swego życia. Od plusa do minusa. A więc każdy osobiście musi dać się urobić. Aby wasz owoc był trwały, był obfity, żeby wasz owoc w was mieszkał, a też żebyście wy z tego korzystali. I czego właśnie człowiek potrzebuje, to o czym mówiliśmy na początku, opowiedzieć się, czy Jezus jest moim Panem i moim życiem, nawróceniem. Jeśli na tej sali jest ktoś, jeśli ktoś też i słucha mego kazania, bo w tej chwili jest nagrywane i będzie słuchane. Jeżeli ktoś jest, kto nie zna Jezusa, nie czekaj. Teraz podejm decyzję, Panie, chcę być w prawdziwym krzewie winnym. Chcę być jatorośną, wszczepioną w krzew winny. Soki. Jeśli ma dużo soków przepływać przez nasze życie, módl się o chrzest Duchem Świętym, o pełność Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Na szczęście jesteśmy w kościele jeziorzątkowym, a więc o Chrzcie Duchem Świętym powinno się mówić, ale też powinno się przeżywać. Jeśli ktoś jest nawrócony po chrzcie, czy nawrócony jeszcze przed chrztem, módl się o chrzest Duchem Świętym i przeżyj go. Jezus to czyni, a wtedy też nasze życie wewnętrzne będzie bogatsze, będzie tryskające. O czym jeszcze można byłoby powiedzieć? Coś, co ominąłem w wersecie 14-15. Przyjaźń z Jezusem. Jesteście moimi przyjaciółmi. Nie nazywam was sługami, jesteście moimi sługami, to prawda, ale ja was nie nazywam, nie traktuję jako sług. Traktuję was jako przyjaciół, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. A przyjaciel się dowiaduje. Przyjacielowi się przyjaciel drugi zwierza. Więc ja się wam zwierzę i powierzę. A więc jesteście przyjaciółmi moimi. I stąd, gdy mamy świadomość, że Jezus jest moim przyjacielem, że ja jestem Jego przyjacielem, to zobowiązuje. Tak czy nie? Zobowiązuje. A więc przyjaźń codzienna na poziomie naszych intencji, naszych myśli, uczuć, postaw, przyjaźń z Jezusem. I dlatego też wtedy, gdy to będzie w nas, to nasze życie będzie obfitować. Będzie też i trwałe. I gdy Jezus przyjdzie swego czasu, to też i On powie, sługo dobry. Ale dobry w znaczeniu dobrego gatunku. Znajdowałeś się w krzewie winnym, a to jest najlepszy krzew dobrego gatunku. Cały czas dbałeś, aby w tym krzewie być. Pozwoliłeś się przycinać. Pozwoliłeś, żeby soki przepływały. I wydawałeś listki, kwiatki i owoce. Dobra latorostko, dobry sługo, służebnico, wejdź do radości Pana swego. I to jest wyraz, który też żeśmy ominęli, a tu był czytany, by wasza radość trwała, mieszkała i była zupełna, była pełna. I tego wszystkiego wszystkim nam życzę, nie kończąc kazania, bo druga część będzie za tydzień.